Bo teraz jak spojrzycie na tę rzekę, to tu rzeki całkiem nie ma. Bo to wszystko zarosło. A co mojej pamięci, to tu jak pan wyszedł od kościoła tego dużego i spojrzał, to do samych morów była czysta, gola rzeka. Wielkie takie jezioro.
Jesteśmy nad Narwią, gdzie powstała osada Tykocin. Rzeka była niesłychanie związana z miastem i ludzie związani też z rzeką. I właściwie cały byt tutejszej ludności opierał się na tym, co dała rzeka.
Jesteśmy na rzece. Kiedyś tutaj przyroda, to ptactwo, zwierzęta, to naprawdę miały gdzie przebywać, miały swoje kryjówki, miały warunki do życia.
Nie było tutaj kłódek. Po prostu wystarczyło wejść do wody. Mama mówiła, a pani tam Kwiatkowska, jak nadchodziła pora obiadu, wchodziła do wody na bosaka, bołtała wodę i nałapała tam różnych szczubełków, nałapała, gałek dzieciom narobiła, no i obiad był z głowy.
Nie wiem, chyba z godzinę będzie. Z godzinę gdzieś tak, może troszeczkę dłużej. Płotka i okoń na białego robaka. Rzeki pomeliorowali, bo gdyby tych rzek nie meliorowali, a to lata chyba bodajże 70.
Super jest, ale ludzi w Tykocinie, co rok to więcej. Wytrzymać.
No, jesteśmy pod wrażeniem miejsca, jesteśmy z Krakowa, więc przyjechaliśmy specjalnie zobaczyć Tykocin dzisiaj.
A co można zwiedzić w Tykocinie?
I co pan wtedy mówi?
Synagoga, kościół, pomnik, klasztor, Kirkut, zamek, nie pomijając. Cóż więcej, ale ludzie są zachwyceni.
Tykocin jest jednym z najstarszych miast na Podlasiu. Prawa miejskie otrzymał w roku 1425. Tutaj był port, który funkcjonował jeszcze w okresie międzywojennym, bo spławiano drewno z Puszczy Świsłockiej, z Puszczy Białowieskiej do Gdańska. I tutaj w Tykocinie, można powiedzieć, był port przeładunkowy, dlatego że tutaj już jest rzeka szersza. Zbijano pale, które wcześniej tylko po dwa były spławiane do Tykocina. Tworzono już takie tratwy, które szły do Bałtyku.
To nieraz tyle drzewa z Białowieży na górę tutaj do nas, to zostawią te całe rzekę drzewa tu może jakie, 30-40 tysięcy sztuk.
Z tą rzeką związane są też mosty w historii Tykocina, ponieważ tutaj przez to miasto szedł trakt, można powiedzieć, z Warszawy do Wilna.
9 drewnianych mostów. I te mosty zostały spalone w I wojnę światową. No a później odbudowane wszystkie, a teraz już za czasów Polski Ludowej, to zostali zasypane. Został jeden główny most na rzece Narwi. Ode mnie o 100 metrów nie dalej to był pierwszy most. Budowałem na tych mostach, pracowałem na tym.
Pamiętam, jak budowano ten most, który tu widzimy. Most metalowy, przywieziony z ziem odzyskanych, który, jak wypowiadał się w 50-tych latach konserwator, oszpecił Tykocin i zniszczył jego historyczny krajobraz. No i pewnie tak jest. Natomiast poza tym, że to był szlak komunikacyjny, to na przykład w święta mieszkańcy, zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi, zwłaszcza młodzież, bardzo lubili spacerować po tych mostach. Tutaj umawiano się na randki. Na przykład ktoś tam mówił, no tam jedna umówiła się przy trzecim moście na randkę, tam z takim i to a takim. Także to było miejsce naprawdę niesamowite.
W XIX wieku tutaj na Narwi była granica pomiędzy Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosyjskim. Po tej lewej stronie, gdzie znajduje się kościół, gdzie znajduje się synagoga, ten obszar wchodził w skład Królestwa Polskiego. Natomiast kiedy przeprawimy się przez most, czy wcześniej przez mosty, to znaleźliśmy się już w Cesarstwie Rosyjskim.
Chłop zarabiał 1,5 rubla ruskich, a majster brał 3 ruble.
Była tamożnia w miejscu, gdzie dzisiaj stoi część, powiedzmy, odbudowanego zamku z czasów Zygmunta Augusta. I ten zamek również odegrał bardzo ważną rolę w historii Tykocina. Był budowany w XVI wieku, architektem był Hiob Bredfus, natomiast zamek wybudowany z inicjatywy ostatniego z Jagiellonów, Zygmunta Augusta, ważna twierdza, ważna rezydencja królewska, która znajdowała się na tym szlaku z Krakowa, Warszawy właśnie do Wilna. Tykocin do roku 1569 wchodził w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jeżeli jeszcze na moment powrócimy do zamku, to w tymże zamku była słynna biblioteka renesansowa Zygmunta Augusta, gdzie znajdowało się około 4000 książek. Bibliotekarzem tejże biblioteki był słynny polski humanista Łukasz Górnicki. Tutaj w Tykocinie za czasów Zygmunta Augusta były przechowywane słynne arrasy, które dzisiaj możemy oglądać w Krakowie. Był tutaj również arsenał i ten zamek funkcjonował do czasów potopu szwedzkiego.
Podczas najazdu szwedzkiego zdrajca Radziwiłł z załogą szwedzką ukrył się w zamku, gdy pod zamek przyszły wojska sapiehi. Wówczas oni, nie mając innego wyjścia, wysadzili cały zamek z sobą w powietrze. W ten sposób zamek uległ zniszczeniu, już potem nikt go nie odbudował.
Z tym zamkiem to jest trochę inna sprawa. To tak to opisał Sienkiewicz. Naprawdę to było inaczej. W pewien czas po śmierci Radziwiłła w tym zamku, zamek został zdobyty przez Pawła Sapiehę i wtedy nadeszła odsiecz szwedzka, no a Paweł Sapiehę zaczął bronić się w tym zamku. Nie widząc innego wyjścia, to właśnie on wysadził się w powietrze.
Później był jeszcze wykorzystywany chociażby przez rodzinę Branickich.
To tam było pole. Przed pierwszą wojną światową ja orałem te miejsce i uprawiane były zboża, ziemniaki i tak dalej. W czasie upraw to socha nie chciała wchodzić w głębi, bo tam natrafiała już na te fundamenta. Także ludzie przewidywali i my sami dziwili się nad tym, co to może być. Okazało się teraz, że to jest zamek. No i oprócz tego ten zamek był rozkopany, rozerwany nawet dynamitem i wywieziony na wysyp grobli Tykocin-Knyszyn. W tych rozkopaliskach zamku to odnaleziono było różne monety, groby, szable, podzewiały takie, że to już nie nadawali się do niczego. No i różne pociski, nawet z których jeszcze mam taki odważnik zrobiłem, którym jeszcze dzisiaj użytkuję.
Natomiast z inicjatywy pana Jacka Nazarko ten zamek został odbudowany.
Z niedowierzaniem muszę powiedzieć, patrzę na to wszystko, bo to jak z bajki wyrosło. A dla pana to 15 lat nieprzespanych nocy.
No tych nocy nieprzespanych było trochę, to prawda. Na początku problemy związane z samym projektem, problemy z materiałami, a następnie no, także i problemy finansowe, dlatego tak to wszystko długo trwało.
Niewątpliwie największy zabytek to jest ta studnia, tak?
Tak, to co widzimy, ta cembrowina, która jest widoczna, to jest cembrowina z dębnika. W XVI wieku tam były uruchomione warsztaty, które produkowały elementy architektoniczne. Tutaj dotarły te elementy prawdopodobnie z tego względu, że była to twierdza królewska i stąd tak wielkie poszanowanie dla studni. Studnia w ogóle bardzo ważna była zawsze na zamku.
No, rzadko się spotyka. To jest prawdziwy patriotyzm, żeby przywrócić społeczności lokalnej coś takiego jak zamek, który się odbudowuje właściwie z popiołów. I będę wracał z Tykocina w poczuciu, że jeszcze jeden kawałek Polski poznałem lepiej niż znałem dotychczas.
Proszę Państwa, znajdujemy się na placu Stefana Czarnieckiego. Obecny kształt rynkowi nadał Jan Klemens Branicki w wieku XVIII. Podczas kiedy to przebudowywał gruntownie Tykocin.
W centrum miasteczka znajduje się plac Czernieckiego. W pośrodku stoi pomnik Stefana Czernieckiego.
Jak mówi, powiedzmy, taka tradycja lokalna, jest to najstarszy pomnik osoby świeckiej niewywodzącej się z rodu królewskiego w Polsce. Postawiony w latach 60. XVIII wieku.
Stefan Czarniecki był przez pewien czas właścicielem naszej osady, no i dość dobrze tutaj sprawował swoje rządy.
Otrzymał buławę hetmańską na łożu śmierci.
Pomnik został stworzony na zamówienie Jana Klemensa Branickiego. w swoim życiu miał również taki epizod, że ubiegał się o koronę państwa polskiego. Notabene konkurował ze swoim szwagrem, czyli Stanisławem Augustem Poniatowskim. I żeby, powiedzmy, podnieść prestiż własnej osoby, postawił tutaj pomnik swojego pradziadka Stefana Czarnieckiego. Tutaj w tych inskrypcjach łacińskich możemy wyczytać, że ten pomnik postawił bohater bohaterowi. Widzimy, że polityk zawsze jest człowiekiem skromnym.
Do tego stopnia, że zaczął po prostu od przebudowy domów. Wówczas domy były wszystkie w tutejszym rynku ustawione.
Był tutaj od czasów Branickich wielki brukowany rynek, a że Branicki zabronił tu handlu, także właściwie on był nieużywany kompletnie, zarośnięty trawą. I postanowiono zrobić tutaj skwer. Zresztą to była taka tendencja w całej Polsce chyba w okresie międzywojennym. Posadzono najpierw małe drzewka, potem one urosły i przed samą wojną zerwano bruk, zrobiono alejki i trawniczki. I ta przestrzeń była bardzo też pielęgnowana przez wszystkich kolejnych okupantów i przez Sowietów, którzy podobno sadzili tu kwiatki. Niemcy zabraniali w ogóle puszczania kur miejscowych i strzelali podobno do nich, jeśli jakaś kura pojawiła się. Zabraniali też dzieciom gry w klasy, co powiedziała mi moja ciocia. Po wojnie to był raj dla dzieci, to było takie miejsce spotkań rodzinnych. Młodzież przychodziła na ławeczkach, siadała, szumiały drzewa, pachniały kwiaty i właściwie to jest bardzo ciekawe, że po wojnie władza komunistyczna, to znaczy konkretnie Gromadzka Rada Narodowa tutejsza, zrealizowała ten przedwojenny program ojców miasta z innego systemu, który był zwalczany właściwie.
Urządzone zostały prawie że w czynie społecznym dwa skwerki. Na skwerku jednym mieści się pomnik Stefana Czarnieckiego. Skwerki zostały obsadzone różami, jak również zakłada się w dalszym ciągu dalsze pasy zieleni. Zostały przebudowane w tej chwili wszystkie ulice w naszym osiedlu z chodnikami, których przed wojną niestety nie było.
No i niestety nieoczekiwanie w 1992 roku pewnego pięknego sierpniowego wieczoru pojawiły się na bezchmurnym niebie jakieś dwie ogromne chmury, które, jak ludzie opowiadają, zderzyły się ze sobą. Wynikła z tego ogromna jakaś wichura, nieprawdopodobna trąba powietrzna, która w ciągu paru minut, połączone to było z gradobiciem, przewróciła większość tych drzew. One były wyrywane z korzeniami.
A Czarniecki, naruszony z pozłoconą buławą, stał niewzruszenie. Tę buławę złocił ostatni naczelnik Tykocina, który ubiegał się o urząd wtedy wójta. Dzisiaj byśmy powiedzieli burmistrza, ale to pozłocenie niestety nie przyniosło oczekiwanych rezultatów na jego rzecz.
Ja jestem pierwszy raz, ale bardzo przyjemne miasteczko, oczywiście, że tak.
Właśnie wracamy z tego kościoła, przepiękny, w trakcie renowacji. I jesteśmy zauroczone, ale jeszcze dużo przed nami.
Kościół jest dla mnie obiektem niezwykłym. Oddziaływał dźwiękami, dźwiękiem dzwonów, dźwiękiem zegara. Poza tym brałam udział oczywiście w procesjach. Jako mała dziewczynka stałam kwiatki.
Jest ciemno, także tutaj dużo nie zobaczymy.
Kościół został oddany do użytku w połowie XVIII wieku.
No, obrazy w tej chwili są wyjęte lub też zabezpieczone. Tutaj jest właśnie obraz Szymona Czechowicza w ołtarzu głównym przedstawiający Świętą Trójcę. Po prawej stronie w tym bocznym ołtarzu obraz Chrystusa przy słupie. Podobny obraz możemy zobaczyć w Wilnie w polskim kościele Świętego Ducha. Również interesująca jest polichromia przedstawiająca tutaj litanię loretańską oraz iluzoryczne polichromie znajdujące się na pilastrach w nawie głównej, przedstawiające 12 apostołów.
Za głośno.
Tak, i król Dawid.
Ja bym postulowała, żeby w kościele odbywały się lekcje dotyczące historii sztuki, w których by uczestniczyły dzieci ze szkoły tutejszej. I ja jako dziewczynka mała miałam zeszyt do religii. Ozdabiałam ten zeszyt bardzo pilnie w ten sposób, że chodziłam do kościoła, siadałam przed jakimś obrazem albo przed jakimś ołtarzem i kopiowałam na przykład jakieś elementy, detale architektoniczne i po prostu przerysowywałam je do zeszytu, jako takie na przykład obramowanie, tam jakieś lekcji. I mam ten zeszyt do dnia dzisiejszego, no po prostu jest niezwykły.
Za Morskiem leży dawna dzielnica żydowska zwana Koczarowem. Jest tam wiele zabytkowych kamieniczek, ale wśród nich wyróżnia się jedna wysokim dachem i wieżą. Jest to zabytkowa synagoga obronna. Zbudowana ona została w
1900... Pan Adam Rudowski to jest nasz młody kolega, który jest przewodnikiem lokalnym i który tutaj oprowadza grupy. Natomiast no, synagoga jest jedną z największych atrakcji Tykocina. XVII-wieczna, w tej chwili został odrestaurowany Arun HaKodesh, czyli święta szafa. W czynnych synagogach tam przechowywana jest Tora. Każdy chrześcijanin również Torę doskonale zna, ponieważ to jest pierwszych 5 ksiąg Biblii. Bardzo interesująca jest ta snycerka w tych drzwiach, ponieważ pozyskaliśmy zdjęcia z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk Szymona Zajczyka i dzięki temu mogliśmy odrestaurować tę szafę ołtarzową.
Synagoga naszego miasteczka po synagodze krakowskiej była pierwszą synagogą w Rzeczypospolitej. Żeby nasza synagoga została jak najprędzej odrestaurowana, bo miało tutaj powstać Muzeum Podlasia.
Było przygotowywanie, powiedzmy, do tego, żeby synagoga mogła stać się, powiedzmy, obiektem użyteczności publicznej. Po wojnie tutaj był magazyn m.in. nawozów sztucznych, co bardzo negatywnie wpłynęło na stan zachowania substancji artystycznej, chociażby tych polichromii. Bo synagoga tykocińska już w 1929 roku została wpisana na listę zabytków województwa białostockiego. Dlatego też no, w miarę możliwości dążono do tego, aby tę substancję odtworzyć i to uczyniono w latach 70. i w 76. roku powołano muzeum, które istnieje do dnia dzisiejszego.
I znowu się remontuje.
No remontuje się, no bo czas upływa. W tej chwili jest kompleksowy remont. Między innymi został wymieniony dach, okna. Również jest remontowany dom talmudyczny, który również wchodzi w skład tego kompleksu muzealnego. W okresie międzywojennym Tykocin liczył około 4000 mieszkańców, z czego 50% stanowili Żydzi, 50% Polacy. Natomiast czas II wojny światowej no, to jest czas bardzo dotkliwy dla wszystkich tutaj mieszkających.
Takich poruszających opowieści jest bardzo dużo. Opowiedziała mi tą historię pani Józefa Kopczewska, która niedawno zmarła. Kiedy wybuchła wojna, wszystkie dzieci zaczęły biec w kierunku Placu Czarnieckiego. No i ona tam też pobiegła i dorośli też tam szli. Nie wiedziała, co się tam dzieje. Okazało się, że i Żydzi, i Polacy idą pod dom z czerwonej cegły, taki z facjatką przy południowej Pierzei. Dom ten należał do Jawkę Płońskiego. To była rodzina żydowska, bardzo zamożna. To był gdzieś może jakiś 2 lub 3 września. Nie wiadomo było, jak się potoczą losy wojny. Wszyscy byli pełni niepokoju, ale jacyś tacy byli zjednoczeni w tej wspólnej trosce i jakby też przeczuwali, że zbliża się koniec takiego szczęśliwego mieszkania, bycia, życia od pokoleń w Tykocinie, że coś się tutaj lada chwila zmieni. I kiedy właśnie taki tłum spory zgromadził się pod facjatką, okazało się, że tam stoi radio. Duże radio, które Jawkę Płoński wystawił i przez to radio nadawane były komunikaty z frontu. Były nadawane komunikaty o tym, że Warszawa się nie poddaje, że Westerplatte jeszcze walczy. I po prostu wszyscy stali i z zapartym tchem słuchali. I Żydzi, i Polacy w takim milczeniu i w niepokoju o swoją przyszłość.
W 1939 roku na krótko weszli tutaj Niemcy. W wyniku układu Ribbentrop-Mołotow i później zmian, jakie nastąpiły, ta armia się wycofała 27 września 1939 roku. Weszła Armia Czerwona, wtedy są wywózki na Sybir, przede wszystkim polskiej inteligencji, ale również społeczności żydowskiej. Natomiast w 1941 roku wchodzi armia niemiecka, a w kilka tygodni później prawie cała społeczność żydowska mieszkająca tutaj zostaje rozstrzelana przez komando niemieckie pod wsią Łopuchowo. przeżyło 21 Żydów, którzy powrócili do Tykocina po wojnie w 1944 roku, ale już nie było tutaj atmosfery do tego, aby odbudować gminę żydowską.
To tak jak mówiłam wcześniej. Cmentarz powstał w 1522 roku, więc wszystkie pokolenia tykocińskich Żydów były tu pochowane.
To nie wygląda jak cmentarz, ale jak pole z kamieniami. Nasz wykładowca był tu kiedyś, odwiedził synagogę, ale cmentarza nie mógł odnaleźć.
My jako mieszkańcy Tykocina uważamy, że ten cmentarz powinno się powoli ratować.
Mamy dużo grup przyjeżdżających z Izraela, ze Stanów Zjednoczonych. Są to grupy edukacyjne, to jest przede wszystkim młodzież, ale jest wiele takich sentymentalnych przyjazdów do Tykocina, aby poznać, powiedzmy, tę przestrzeń, w której żyli przede wszystkim dziadkowie czy pradziadkowie. 18 pokoleń w Tykocinie społeczności żydowskiej egzystowały.
Przyjechaliśmy z Izraela. Po pierwsze, dla historii żydowskiej społeczności i synagogi. Ona została, jest piękna. Jesteśmy tu z szacunku do bólu tych, którzy tu żyli.
Natomiast w 1944 roku należy również pamiętać o tym, że bardzo też tragicznie zostaje dotknięta społeczność polska.
Zjechało gestapo ciężarowymi samochodami i zegnali wszystkich mieszkańców na plac Czarneckiego. Bili kolbami, rzucali do samochodów i tak dalej. I wywozili całe transporty, chyba białe. No tak, do obozu, jedno są, do obozu wywieźli. 10% może wróciło, a to resztę wszystko zginęło w obozach i pozostali sieroty, kaliki tylko i małe dzieci.
I urodziłem się 9 maja 45 roku. W dzień zwycięstwa. Mama jak mi opowiadała, to mówi, słuchaj, ja się męczyłam z tobą, a dzwony biły i syreny były.
Koniec wojny.
Koniec wojny.
Tutaj też wspominam. Chodziłeś do szkoły, prawda?
Tak, kiedy pierwsza szkoła biała, szkoła żółta. Całe dnie po szkole to albo na rzekę się jeździł na ryb i tam łódka i łowienie też ryb, fajerki.
No, pogrzebaczu.
Wtedy się jeździło zimą na łyżwach drewnianych, które robiliśmy zresztą sami, ale się jeździło. Taka historia i dlatego ja wracam do korzeni, wracam tu, gdzie z wielką przyjemnością przebywam.
Ponieważ czasem odwiedzają nas młodzi ludzie tu w tym domu, myślę, że z zachęty pani Marii, która właśnie mówi, że jest taki dom drewniany i można wejść i ewentualnie zobaczyć, co w tym pokoiku jest, jak czas się zatrzymał, bo te meble to właściwie powodują, że jesteśmy jakby w innej epoce, jeszcze jak mąż włączy, a jak mąż włączy jeszcze muzykę z patefonu, to młodzi ludzie są zachwyceni. No i my możemy zaczarować ten czas.
Muszę pozdejmować wszystko, podnieść to, o, nakręcić. Patefon jest z początku XX wieku.
W przestrzeni ostatnich lat Tykocin strasznie się zmienił i stał się taką miejscowością typowo turystyczną. No, wydaje mi się, że szukają właśnie duszy tego patriotyzmu, takiego lokalnego. Ta dusza, tak jak mówiła pani Agnieszka Osiecka, ona w tym miasteczku po prostu jest. I wystarczy usiąść przy skwerku, przy Placu Czarnieckiego albo gdzieś bliżej synagogi i się na chwilkę zapomnieć, poobserwować, zamknąć oczy, posłuchać, jak ten Tykocin tętni życiem, posłuchać chociażby przejeżdżającego ciągnika czy przechodzących krów, defilującej przez miasto orkiestry strażackiej. To są takie trochę sentymenty z przeszłości, aczkolwiek one dalej tutaj tkwią w Tykocinie i tutaj można naprawdę odpocząć i pokontemplować o tym, co jest może troszeczkę bardziej ważne niż pieniądze i ta wieczna gonitwa.
Był to reportaż Joanny Sikory, A to historia, Tykocin. W audycji o miasteczku opowiadali Maria Markiewicz z Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast w Tykocinie, Jan Maciejewski z Muzeum Podlaskiego oraz mieszkańcy i turyści. Wykorzystano nagrania archiwalne Polskiego Radia Białystok, fragmenty reportaży Małe Ojczyzny Tykocin Ewy Biesiady, Tykocin Historia i Dziś Leona Mojsiejuka i Zamek Herbu Orła Białego Jana Smyka.